Witamy i pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Jak każdego dnia o tej porze Państwa zapraszam na katechezę. Dzisiaj w ramach katechezy wysłuchamy homilii, która została wygłoszona przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolity przemyskiego, 11 listopada w archikatedrze przemyskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus dzisiaj daje nam szczególną lekcję. Lekcję obowiązku wspierania świątyni, materialnego wspierania, czynnego, konkretnego, wrzucania tego pieniążka. Bo świątynia pańska to jest dzieło wyrosłe z wiary ludzi, które jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem, które jest miejscem podniesienia myśli i serca do Pana Boga i nadziei zbawienia. Ale jest jeden warunek, jaki to ma być dar, jaki to ma być pieniążek. Ma być szczery. Nie jest ważna wielkość, nie jest ważny ten wymiar materialnej ceny, ale od tego wymiaru realnego nie można odłączyć wymiaru moralnego, serca. Ze szczerego serca ta wdowa wrzuca to, co ma, bo czuje potrzebę nawiązania kontaktu z Panem Bogiem, bo czuje potrzebę dania z siebie czegoś więcej. Daje wszystko, co ma. Trudno sobie wyobrazić większą, piękniejszą, milszą Bogu ofiarę, jeśli człowiek z całego serca otwiera to serce i daje to, co ma. Jeśli człowiek przed Bogiem jest szczery, jeśli jest autentyczny, jeśli nie jest egoistyczny, także i przed ludźmi taka ofiara ma inną wartość. Taką ofiarę z radością przyjmujemy, z wdzięcznością. Myślę, że to się doskonale odnosi, to wskazanie także do tej skarbony, do której mamy wrzucić nasz ofiarny, szczery grosz, jaką jest ojczyzna nasza. Bo tam też odnajdzie się szczerość człowieka albo jego interesowność. Odnajdzie się to, czy on rzeczywiście z troski o tę ojczyznę ten grosz, ten trud, ten wysiłek wrzuca do tej wspólnej skarbony. Czy on chce tylko zaistnieć przed ludźmi, a może chce na tym interes jakiś zbić, może chce oszukać, zaciemnić widzenie innych ludzi, żeby mógł swoje interesy niekiedy mroczne bardziej skutecznie realizować. Myślę, że to jest i zachęta, i przestroga, ale też i poczucie rzeczywistości. Żebyśmy patrzyli na te wydarzenia, które się dzieją w naszym Kościele, w naszych osobistych relacjach z Panem Bogiem, ale i w naszej Ojczyźnie, żebyśmy patrzyli mądrością, prawdą, ale też wiarą, bo bez wiary spojrzenie nasze na całą rzeczywistość będzie niepełne. Będzie nieintegralne, będzie chore i spojrzenie trzeba uzdrawiać tą wieloaspektowością, tym szerokim wachlarzem rzeczywistości, bogactwa rzeczywistości, w której żyjemy. Myślę, że dzisiaj mamy okazję popatrzeć na Polskę, popatrzeć na jej historię, na historię jej niepodległości, bo to przecież 94 lata, kiedy świętujemy, kiedy zaistniała ta niepodległość, rocznica dzisiejsza. Mamy też obowiązek popatrzeć na teraźniejszość naszej rzeczywistości i na przyszłość. A więc pierwsze spojrzenie na Polskę. Czy ona jest mi ojczyzną? Czy jestem z niej dumny? Czy coś robię dla niej? Czy ona jest dla mnie ważna? Czy to tylko puste słowo? Czy to jest tylko pusta rzeczywistość? Czy ja czuję ten związek z tą ziemią? Jeśli dzisiaj jestem w tym kościele, to jakieś racje mówią, że nie jest to dla mnie puste słowo. Jeśli chcę myślą wznieść jej intencje do Boga, to też jest jakiś mój wkład. Ale potem za tym wszystkim powinien pójść kolejny mój czyn, mój wysiłek, żebym ja dla tej ojczyzny naszej nie bał się i chciał coś uczynić. Żeby była piękniejsza w tym moim otoczeniu najbliższym, żeby była bardziej uczciwa, żeby była bardziej kulturalna, żeby to otoczenie moje rosło w tym przekonaniu, że warto być mieszkańcem tej naszej ziemi, że Polakiem być to jest poczucie jakiejś przynależności do naszego narodu i do całej jego kultury. Kultury tysiącletniej, ponad tysiącletniej, która ma ciągle szansę rozwoju albo upadku. W tych dniach gazety opublikowały taką ankietę na temat tego, jak Polacy patrzą na swój naród. Czy są dumni ze swego narodu? Wiemy, że są środowiska, nawet pewnych intelektualistów, którzy kpią z patriotyzmu. z poczucia godności, z dumy narodowej. Próbują wszelkimi siłami wykreślić piękne karty historii albo je przeinterpretować, nawet największe bohaterskie wysiłki ośmieszyć, co budzi niesmak w ludziach trzeźwo myślących. Ale właśnie tu przeprowadzono szeroką ankietę i później opublikowano efekty, wyniki tej ankiety. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat utrzymuje się, a nawet o 2% wzrosło poczucie godności Polaków. Dzisiaj 82% badanych czuje silny lub bardzo silny związek z pojęciem mój własny naród, moja ojczyzna. Natomiast rośnie liczba ludzi mniej związanych z Europą. Jeśli jeszcze 10 lat temu z Europą utożsamiało się 63% badanych, to obecnie już tylko 49% Polaków czuje związek z Europą. Ja myślę, że to też mówi za siebie, że ta Europa, która odcina się od korzeni swego istnienia, która wstydzi się swojej kultury greckiej, rzymskiej, chrześcijańskiej, pustką zaczyna ziać. Pustkę ma do ofiarowania. Relatywizm, czyli ten, kto mocniejszy, będzie miał rację. Nie zawsze prawda będzie zwyciężać. I myślę, że to jest zdrowy przejaw. Ale z tego przejawu, z tej statystyki trzeba wyciągnąć jakąś żywą, czyli owocującą w życiu, żywą reakcję, konsekwencję, wniosek. Czy zatem znam tę ojczyznę, z której czuję się dumny, w której chcę żyć, pracować, mieszkać? Czy ją znam? Czy znam jej historię, dawniejszą i bliższą historię? Czy znam historię walk, zmagań o niepodległość, o wolność? Przecież to dzięki tym ludziom, dzięki tym wydarzeniom, dzięki tej niezwykłej ofierze pokoleń dziedziczymy sposób myślenia, wrażliwość na to, co jest piękne, co dobre, co służyć powinno naszej ojczyźnie. Myślę, że właśnie mamy ku temu wiele okazji, żeby poznawać historię Polski. Proszę zobaczyć, jak wielkie dzieło stworzono w Warszawie, tworząc Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja spotykam ludzi, którzy przyszli z zagranicy i odwiedzili to muzeum i gdzieś tam w Rzymie, w Paryżu czy gdzieś w innych w szwajcarskich miastach wspominają, bo poznali historię bohaterskiego zrywu, o którym różnie będą ludzie mówić, ale trzeba uszanować ten zryw, bo te powstania, czy powstanie listopadowe, czy styczniowe, czy powstanie warszawskie, czy inne powstania wielkopolskie, nie miały za celu egoizmu, powiększenia majątku dziedzica, czy chłopa, czy robotnika. Miały na celu ratunek ojczyzny, przywrócenie jej prawa do istnienia, do wolności. Więc myślę, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy w dzisiejszych także czasach, kiedy w programach historii naszych szkół coraz mniej jest czasu, to jest strategia ludzi, którzy nie mają wyobraźni humanistycznej, którzy nie chcą formować człowieka w człowieku, tylko sprawną machinę do sukcesów jednokierunkowych. Trzeba, żebyśmy my poczuli odpowiedzialność za historię, za nasze wykształcenie, za naszą wiedzę. Chociażby to nasze dzisiejsze wydarzenie. Przecież to dzięki wysiłkom ludzi. Już w 1914 roku Józef Piłsudski postanowił, przewidując przy wybuchu I wojny światowej, że może to nadchodzi czas, że i o Polsce trzeba będzie przypomnieć narodom i przypomnieć wszystkim Polakom. Józef Piłsudski właśnie udaje się do Galicji i stamtąd potem organizuje ludzi, grupę, z którymi idzie do Królestwa Polskiego, żeby te dwa rozbiory Polaków poczuły się jedno. Niestety nie udaje się mu wywołać powstania w Królestwie Polskim, a więc wraca do Galicji, wraca do Krakowa, próbuje z Austriakami, z niemiecką linią się wiązać przeciwko Rosji. Polska jest pod zaborami, jak wiemy. To jednocześnie pokazuje, że muszą być ludzie. Piłsudski nie byłby w stanie czegokolwiek zrobić, gdyby nie miał koło siebie drużyny, gdyby nie miał zapaleńców podobnych sobie. Jednocześnie trzeba zauważyć, że inne obozy, inne partie, inne koncepcje wolności dla Polski się rozwijają. W Paryżu Roman Dmowski prowadzi strategię dyplomatyczną i tam żołnierzy również ukierunkowuje, ale na inny front, przeciwko Niemcom, bo Francja widzi i kłopoty z Niemcami i powoli widać wyraźnie, że budzi się ta linia troski o ojczyznę. W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych Ignacy Józef i Jan Paderewski, muzyk, robi wszystko, żeby dotrzeć do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rozwija się wojna, kończyć się będzie ona. Prezydent Wilson wydaje słynnych 14 punktów. 13 z tych punktów mówi o potrzebie zagwarantowania, przywrócenia wolności Polsce z dostępem do morza, z paktem pokojowym. Czyli z różnych stron przejawili się i w różny sposób okazywali ją Polacy. I mimo, że mieli różne koncepcje, to przecież gdy chodziło o sprawę zasadniczą, o wolność ojczyzny, o niepodległość, o scalenie tego organizmu rozdartego, rozszarpanego przez trzech zaborców, czuli jedno. Nie występowali przeciwko sobie. Mieli wizję przywrócenia tej ojczyźnie wolności. Myślę, że to jest właśnie, to jest efekt. Piłsudski zwróci się niebawem przeciwko Niemcom, przeciwko Austriakom i Niemcom i dlatego zostanie uwięziony przez Niemców w Magdeburgu i w 1918 roku 10 listopada, czyli jakby wczoraj, zostanie uwolniony, przybędzie do Warszawy, a tu już założona Rada Regencyjna, a także tymczasowy rząd lubelski z już z istniejącym tam premierem Daszyńskim oddadzą mu władzę, obwołają go naczelnikiem. Piłsudski ma wielkie zasługi, ale mają wielkie zasługi wszyscy inni, którzy umieli spojrzeć wyżej, wznieść się ponad własne interesy partyjne dla dobra ojczyzny, dla dobra wspólnego. Już w parę dni potem, w 5 dni potem Piłsudski rozsyła noty dyplomatyczne do wszystkich państw, powiadamiając o powstaniu Polski. 16 listopada te wszystkie właśnie wiadomości poszły w świat. Polskę uznano, że odrodziła się. Dyplomacja uznała dopiero 16 stycznia 1919 roku, kiedy premierem pierwszym został wybrany Ignacy Jan Paderewski. To pozwoliło na rozpoczęcie tej drogi wolności właśnie, za którą dzisiaj dziękujemy Panu Bogu i chcemy dzisiaj przedstawić. Myślę, że trzeba pamiętać o tych wydarzeniach, trzeba wracać do nich, trzeba się uczyć z historii mądrych kroków, mądrych decyzji, wysiłków ofiarnych, bo bez naszego wysiłku ofiarnego nasze słowo ojczyzna i nasze słowo miłość do ojczyzny będzie puste. Trzeba je wypełniać treścią życia. Każdy z nas, każde zgromadzenie, każde ugrupowanie, każda partia, każda formacja tego imienia nie może wykreślić, nie powinna wykreślić. I Europa będzie mocna, jeśli będzie Europą narodów świadomych swojej godności. Jeśli będzie Europą opartą na sprawiedliwości, na prawie Bożym, na prawdzie, nie na relatywizmie układów, bo te donikąd prowadzą. Myślę, że dzisiaj musimy to sobie także powiedzieć, patrząc, odpowiadając na to trzecie pytanie, czyli o teraźniejszość i przyszłość. Musimy powiedzieć, że dzisiaj mamy wiele motywów do satysfakcji, do radości. Mamy wielu ludzi, którzy urośli przez ostatnie dziesiątki lat w poczuciu odpowiedzialności. Ale jest niestety ciągle wiele do zrobienia. Jest niestety ciągle wiele bólów i niepokojów, które budzą wydarzenia w nas. Myślę, że jesteśmy świadkami dzisiaj w całej Europie i w Polsce także, że demokracja słabnie, że coraz słabsza jest z braku zasad. Nie wynaleziono lepszego systemu rządzenia jak demokracja, czyli konfrontacja różnych sił i większość po rozeznaniu ma decydować większość. Dzisiaj demokracja słabnie, dlatego że decydują słupki poparcia. Interes, nie prawda, nie dobro, cel wyznaczony. Decyduje propaganda medialna. Już dzisiaj można się dowiedzieć, ile trzeba mieć dolarów, milionów dolarów, żeby wygrać wybory w Ameryce, czy wygrać wybory w Polsce, żeby mogła zaistnieć jakaś partia, żeby można było wtłoczyć ludziom przez środki przekazu, przez środki komunikacji, informacji i dezinformacji o wartościach prawdziwych lub nieprawdziwych danej formacji. Myślę, że to jest dzisiaj jesteśmy w tej właśnie sytuacji, że odchodzi się też od etycznych zasad, że prawa stanowione przez państwa dzisiaj w naszej Europie, i to musi nas niepokoić, nie są oparte na prawie naturalnym, nie są oparte na prawie Bożym, nie mają relacji do fundamentu bezwzględnego. I byliśmy świadkami, nie można o tym nie mówić. Chrześcijanin, człowiek wierzący musi patrzeć na dzieje jako na dzieje, w których obecność Boga nie może być nigdy wykreślona. Byliśmy świadkami niedawno dyskusji i szansy nad korekcją prawa o aborcji. Przecież dzisiaj się mówi, tyle się poświęca uwagi niepełnosprawnym. Każda szkoła, urząd, kościół ma mieć dojście dla niepełnosprawnych, żeby mogli łatwiej. A jak się patrzy na niepełnosprawnego przed urodzeniem? Sumienie przekreślono, złamano w parlamencie polskim sumienie. Sumienie to nie są ludzie z sumienia, których obdarzyliśmy zaufaniem. Jeśli oni każą wyeliminować, widzimy w Europie już dzisiaj chorych się eliminuje w majestacie prawa. Starców nieużytecznych, nieuleczalnie chorych, zamiast być przy nich obok, pomagać dopóki możemy, albo przynajmniej obecnością podtrzymywać. Najprostsze rozwiązanie to jest barbarzyńskie rozwiązanie. To przed chrześcijaństwem zrzucano inwalidzkie dzieci ze skały Tarpejskiej. To przedtem, to barbarzyństwo. My, chrześcijanie, na barbarzyństwo nigdy nie możemy się zgodzić. Myślę też o tym, że ta dyskusja i te fakty, religia w szkole, jakże ona przeszkadza ludziom, którzy nie wyrośli z pnia chrześcijańskiej kultury. Usunąć religię z obowiązkowej ramki godzin. Na razie niech jeszcze zostanie jako możliwość przedmiotu, jako szansa. Zawsze była możliwością, nigdy nie była przymusem. Można było wybrać religię, albo można było wybrać filozofię w nauki o etyce. Natomiast to jest krok. To jest ten dzisiejszy sposób, powolutku, bo trzeba Panu Bogu świeczki i diabłu ogarek. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Byliśmy świadkami, jesteśmy, braku pluralizmu w mediach. Bo to nie chodzi o to, czy takiej orientacji, czy nie, ale zasadę demokracji podano pluralizm w mediach, a okazuje się, że 2,5 miliona podpisów nie ma żadnego znaczenia w przyznawaniu prawa do emisji właśnie chociażby tej telewizji Trwam. I myślę teraz podniesienie tych wielkich stawek i nawet przyznanie prawa do emisji, ale przy dziesiątkach milionów, które trzeba będzie za sam udział zapłacić, jest przekreśleniem szans pluralizmu w mediach. Jesteśmy świadkami wielkich korupcji. I to nie dlatego nas ta korupcja zdumiewa. Wszędzie są, pokusy ludzie mają. Ale jak jest możliwe w państwie prawa 3 lata zostawić bez kontroli człowieka, który już miał 7 wyroków i on otrzymuje koncesję, nikt go nie kontroluje, nabiera ludzi, oszukuje. Myślę, to musi boleć. O tym trzeba mówić. Trzeba się niepokoić, że zostaje to wszystko bezkarne. Nie można nadziei na przyszłość opierać właśnie na źle pojętej tolerancji. Musi być konsekwencja w dobru, w akceptacji dobra i w negacji zła. Przed 180 laty nasz poeta Zygmunt Krasiński uczynił taką obserwację. Patrząc w przyszłość, przewidując przyszłość rozwoju sytuacji, zobaczmy, czy nie ma ona odniesienia do naszej sytuacji. Mówi tak, przewidywał w tym czasie, że będzie się popierać zepsucie obyczajów. Ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją szlachetnym sercom. Podłość będzie się nagradzać orderami i zaszczytami. Lud ogłupiać wódką. Elity szlifami i stanowiskami, a na głowy tych, co będą stawiać opór, wyznaczy się cenę, aby rozprawić się z nimi w stosownej chwili. Myślę, że każdy czas ma te niebezpieczeństwa, ma te wielkie niebezpieczeństwa i te metody, również nasz czas, nasze czasy, które przeżywamy. Katolicy, chrześcijanie, Kościół nie może dezerterować z terenu wspólnoty społecznej. Kościół nie może odejść od oceny moralnej zjawisk społecznych i politycznych. To nie jest mieszanie się do polityki, to jest uzdrawianie polityki. To jest nasz obowiązek. Ilekroć widzimy chorobę, musimy tę chorobę leczyć. Nasze decyzje, nasze rady, nasze refleksje nie mają nic wspólnego z programem wyborczym żadnej partii. Przeciwnie, bolejemy, że istniejące partie nie potrafią znaleźć wspólnego języka dla dobra ojczyzny, dla dobra bezrobotnych, dla dobra wykształcenia przyszłych pokoleń, dla dobra budzenia zdrowego patriotyzmu przywiązanego do ojczyzny i opartego o znajomość historii. Kościół nie pragnie przejmować władzy, ale czuje się odpowiedzialny za to dziedzictwo, któremu na imię Polska. Prawdziwy dramat jednak, ta noc, to jest ta noc duchowa, noc moralna, która się rozpościera nad naszym narodem. To nie jest nawet sytuacja braku Boga, czy braku etyki, czy braku moralności, braku poświęceń, ale fakt, że ludzie z tego powodu nie cierpią. To jest dramat, że my nie cierpimy, że my nie reagujemy, nie dajemy dowodów cierpienia, że doszliśmy do takiej sytuacji. Prawdziwy upadek Polski następuje wtedy, gdy ludzie zaczynają być obojętni na zło, na nadużycia, gdy nie boleją Przecież widzimy, jak bezradne jest państwo nasze wobec zaistniałych tragedii. Smoleńsk, wypadek. Przecież to już 2 lata ponad. Nic nie wiemy i dalej nie będziemy wiedzieli. Przecież widzimy, jakie to upokarzające i dla mnie, i myślę, że dla każdego zdrowomyślącego człowieka, że dzisiaj dokonuje się rekognicji pomieszanych, poplątanych, zwłok pochowanych bohaterów narodowych. Przecież taki prezydent Kaczorowski to jest symbol niepodległości Polski, która się nie poddawała i trwała tam na zachodzie, przypominała zachodowi o niewoli Polaków. I nie dokonano tego, co dokonać powinno. Bo nie jest ważne wykonanie pracy aż do końca. Nie jest ważne wypełnienie obowiązku aż do końca. Zwolniliśmy się. Ważne jest, żeby mój szef mnie widział, pochwalił. Żeby mający władzę mnie nagrodził. Nie. To jest powłoczka. To jest zewnętrzność. A w prawdziwie dobrze zrozumianym państwie, w prawdziwie dobrze zrozumianym społeczeństwie wszystko się musi liczyć. Ja muszę z wiarą wartość mego czynu brać do ręki moje pióro, ale i moją łopatę, moją ścierkę, mój zastrzyk, który mam wykonać. Nie ma niepotrzebnej pracy, nie ma niepotrzebnego trudu, nie ma niepotrzebnego wysiłku w tej wielkiej sprawie, jaką jest moralność, etyka, jako jest obraz kultury narodu. I wielkość narodu można mierzyć różnymi miarami. Bogactwem, talentami zdobywców, odkryciami, możliwościami militarnymi. Można mierzyć wartościami kultury, ale pamiętajmy, że jest jeszcze jedno kryterium, bez którego żadne państwo, żadna społeczność się nie ostoi. To jest kryterium moralności. Naród moralny, naród, społeczeństwo moralnie żyjące będzie społeczeństwem szanowanym i będzie społeczeństwem, które dojdzie w perspektywach dalszych, dojdzie do duchowej, moralnej potęgi. Amen.
Drodzy Państwo, w ramach dzisiejszej katechezy wysłuchaliśmy homilii wygłoszonej przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski metropolity przemyskiego, która została wygłoszona 11 listopada w Archikatedrze Przemyskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.